jasne. Myśmy od samego początku zabiegali o ten program. To są gigantyczne środki, które pójdą między innymi na zabezpieczenie naszej wschodniej granicy. I no, w tym świecie takim, jakim on niestety dzisiaj jest, niestabilny, powiedziałabym, geopolitycznie, to środki na obronność naprawdę są moim zdaniem kluczowe. I szczerze mówiąc, ja nie rozumiem opozycji, bo nasze wspólne bezpieczeństwo nie ma barw politycznych. Każdy z nas chce być bezpieczny, chce, żeby nasza rodzina była bezpieczna i wydaje mi się, że to jest po prostu program dobry dla Polski i koniec, kropka.
To ponieważ się pojawiają te wątpliwości ze strony opozycji, słuchałam byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, to może pan poseł Jarosław Krajewski te wątpliwości przedstawi. Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy, tak, jeśli chodzi o kwestię SAFE, bo pamiętajmy o tym, że to jest kwestia pożyczek, które mają być związane z modernizacją przemysłu obronnego i takie są zapowiedzi ze strony rządzących, jednak jest bardzo dużo wątpliwości, czy te środki realnie wzmocnią polski przemysł obronny, dlatego że jeżeli mówimy o ostatnich 2 latach, trudno wskazać zupełnie nowe inicjatywy lub nowe pomysły, jak zbudować silną polską armię. Mówię o tym dlatego, bo uważam, że powinniśmy dążyć jako odpowiedzialni politycy do konsensusu w zakresie bezpieczeństwa, a dzisiaj ze strony rządzących nie ma takiej propozycji, ani nie ma nawet pomysłu, jak kwestie bezpieczeństwa wyjąć spoza takiego bieżącego sporu politycznego. Tego przykładem jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych, w której na 7 posłów Prawo i Sprawiedliwość ma 1 przedstawiciela, Konfederacja 1, a 5 jest po stronie rządzącej, w tym Platforma Obywatelska ma 2 przedstawicieli, a mając 150 posłów, Prawo i Sprawiedliwość 188, ma 1 przedstawiciela. Mówię o tym dlatego, szanowni państwo, bo żeby rozmawiać na temat samego programu SAFE, to jakby tutaj, jeżeli te środki zostaną wykorzystane, to uważam, że będziemy wszyscy się cieszyli. Ale mówię o tym dlatego, że to jest kwestia tylko i wyłącznie dzisiaj takiego podejścia, że mamy na papierze przygotowane środki, jakby przygotowane inwestycje, na które zostaną przekazane środki z programu SAFE, ale to nie oznacza, że tak naprawdę te środki trafią do polskiego przemysłu obronnego,
nie, no właśnie,
a na przykład nie do niemieckiego, do francuskiego.
Trafią.
Znaczy część zapowiadacie państwo, że trafią, ale jednak to jest kwestia choćby Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zapowiadało, że jak dojdzie do władzy, to ponad połowa środków na obronność będzie przeznaczana między innymi dla PGZ-u. No wiemy, że to nie jest prawda, bo to mówią same liczby i to po prostu powoduje, że mamy dość ostrożne podejście, jeśli chodzi o kwestie możliwego wykorzystania programu SAFE.
Ale panie pośle, czy to
jeżeli
oznacza...
sięgniemy do tych jachtów, pani redaktor, że wszyscy zgadzaliśmy się, my jako Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, że KPO będzie dobrym rozwiązaniem dla Polski. Wątpliwości miała Koalicja Obywatelska, bo nie poparła tego rozwiązania. Ale jeżeli później Polacy słyszą o tym, że no, kilka osób uzyskało jachty, ale kosztem właśnie przeciętnych Polaków, którzy po prostu będą musieli spłacać te pożyczki, no to jest to po prostu, myślę, że szokujące.
Od programu pani minister do jachtu, Adriana Porowska wyjaśni kwestię jachtów jeszcze tak przy okazji.
No właśnie.
Znowu?
Czy każdy obywatel będzie miał jacht?
Ale to trzeba zapytać męża pani premier byłej Szydło, bo to on rozdzielał wnioski
pani
i oceniał
minister
w tym
teraz,
programie.
Pani minister Polska.
Nie wiem, jakim cudownym sposobem przeszliśmy przez komisję do służb i jachty, a rozmawiamy o programie, który ma tak naprawdę walory przede wszystkim bezpieczeństwa, z czym się absolutnie zgadzamy. Cały czas jest podkreślane i przez pana premiera, i przez wszystkich ministrów, i każdą z osób, która uczestniczyła przy negocjacjach, że to jest też niezwykle istotne, aby te środki były wydane na terenie Polski, bo to jest też kwestia podwójnego wykorzystania tych środków, czyli przygotowywanie się na wojnę, ale w trakcie pokoju, żeby jednak te nasze PKB rosło. Co do jachtów, doskonale pan wie, że już wielokrotnie wytłumaczyła to pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że program Horeca był przez państwa przygotowywane, był odpowiedzią na to wszystko, co się wydarzyło w trakcie pandemii dla przedsiębiorców. Kontrole trwają i tam, gdzie są nieprawidłowości, środki będą musiały być zwrócone. I to jest tyle, co mam do powiedzenia. I nie ma co przy programie SAFE, pani panie pośle, wracać do jakichś pojedynczych historii. Nieprawidłowości się zdarzają i od tego są właśnie kontrole.
Ale to, to były pożyczki, dotacje, które trzeba będzie spłacić, prawda?
Przypomnijmy, że ten program Horeca zakładał po prostu wzmocnienie branży gastronomicznej i hotelarskiej i przedsiębiorcy aplikowali o dofinansowanie alternatywnych projektów biznesowych po to, żeby mieć różne źródła dochodów. Taki był sens. No i jeden przedsiębiorca,
po pandemii, to trzeba powiedzieć,
właściciel tak, restauracji po pandemii kupił jachty, które chce wynajmować, bo uważa, że to jest jakby druga ekologiczna noga jego biznesu i stąd się wzięły te jachty. To może to wyjaśnijmy. Ale mam jeszcze pytanie do pana posła Krajewskiego i zaraz oddam głos panu Gajadurowi. A mianowicie, bo tutaj sytuacja wygląda tak, że żeby wprowadzić ten program SAFE, to trzeba przygotować projekt ustawy i przygotować instrumenty dla Banku Gospodarstwa Krajowego. No i moje pytanie jest takie. Ja rozumiem, że PiS będzie głosował przeciwko takiej ustawie, tak?
Znaczy, ja zawsze, jak jestem pytany o projekt ustawy, który jeszcze nie istnieje, nie został przedstawiony parlamentowi, czyli również dla mnie, jeśli chodzi o jako posła, no to trudno po prostu deklarować a priori, co będziemy robić. Jak będzie projekt, nad którym będziemy mieli głosować, będę mógł się do tego z pełną odpowiedzialnością odnieść. Wychodzę z założenia, że jeżeli po prostu ze strony rządzących jest kwestia szukania konsensusu, to wcześniej są rozmowy. Nie dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, jutro głosujemy, a dzisiaj wam przedstawimy, nad czym będziemy głosować, tylko że na przykład w poniedziałek odbyłoby się spotkanie, na którym rozmawialibyśmy na temat mechanizmów finansowania tych inwestycji obronnych przy współfinansowaniu z programu SAFE.
To ponieważ to będzie jednak ustawa, no i pytanie, czy pan prezydent ją podpisze i co generalnie pan prezydent uważa na temat tego programu, bo dlaczego ja wspominam o tym oporze Prawa i Sprawiedliwości, bo prawdę powiedziawszy, pan minister Błaszczak się wypowiada o wiele ostrzej niż pan poseł Krajewski.
Tak jest, ja bym powiedział, szukam
tutaj
konsensusu.
Gigantyczny deficyt budżetowy, rząd Donalda Tuska zadłuża właśnie Polskę na kolejne miliardy złotych, Komisja Europejska przyznała Polsce 44 miliardy euro, ale przecież to jest pożyczka, trzeba będzie to spłacać, a na dodatek nie będziemy mogli kupować sprzętu w Stanach Zjednoczonych. Bardzo proszę, Alvin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
Polska wyda rzeczywiście najwięcej środków z programu SAFE. To jest nisko oprocentowana, ale pożyczka, którą będziemy musieli spłacić.
Dobrze, że pan powiedział, że nisko oprocentowana.
Tak. Natomiast oczywiście musimy inwestować.
3,5%.
Musimy inwestować w armię, musimy zwiększać nasze zdolności obronne, to chyba do tego wszyscy jesteśmy przekonani. Natomiast, no co warto tutaj podkreślić, głównie Polska opiera swoje zdolności obronne na sprzęcie amerykańskim oraz koreańskim, który jest kompatybilny ze sprzętem amerykańskim. I wykluczenie możliwości zakupów sprzętu z krajów poza Unii Europejskiej, no nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście dobrze, że będziemy kupowali polski sprzęt. Dobrze,
żeby,
tak jak zapowiadają właśnie rządzący, że będziemy kupowali sprzęt wyprodukowany w Polsce, ale dyskryminacja krajów spoza Unii Europejskiej, bo to jest, są nie tylko Stany Zjednoczone, ale również inne kraje, no nie jest dobrym rozwiązaniem, bo można tutaj powiedzieć, domniemywać, że głównie beneficjentami tego programu będą Francja i Niemcy. Natomiast, tak jak powiedziałem, nasze wojsko korzysta głównie ze sprzętu amerykańskiego, a też nie jest dobrą rzeczą, żebyśmy mieli, nie wiem, 6-7 rodzajów wyrzutni, helikopterów. Tu też chodzi o też kwestie kosztów, serwisu, części zamiennych. Jeżeli będziemy mieli sprzęt, który nie będzie kompatybilny, no to nie jest to dobre rozwiązanie.
Pan minister Jakub Stepaniak.
No bardzo dobrze, że pan minister tutaj poruszył temat tego sprzętu i serwisowania, bo właśnie dzisiaj filozofią naszego rządu, ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zresztą całej koalicji, jest to, żeby grać na dwóch fortepianach. Po pierwsze, nikt nie rezygnuje z żadnych kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi. Sprzęt jest, był i będzie kupowany. Mamy już prawie 100 śmigłowców Apache, F-35, Javeliny. No można tego sprzętu wymieniać mnóstwo przykładów, ale to nie jest tak, że decydują o tym politycy, tylko żołnierze. Strategią i filozofią dzisiaj jest to, że polska armia ma mieć najlepszy sprzęt. Natomiast, żeby on był też bezpieczny i zapewniał to bezpieczeństwo, także logistyczne, to lwia część tego sprzętu albo komponenty, takie jak chociażby amunicja, powinny być dostępne ad hoc, od razu, w przypadku, oby nie było potrzeby, ale realnego zagrożenia. I stąd jest ta filozofia polegająca właśnie na tym, żeby się dywersyfikować. I te pieniądze z programu SAFE będą służyły temu. 80% zakładamy, że zostanie wpompowane w polską gospodarkę. Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%, ale jest to wynik niestety polityki poprzedniego rządu, czy też poprzednich rządów. No pan się uśmiecha, ale takie są fakty. Jeśli chodzi o uniezależnienie się w kwestii amunicji, no to tutaj przespaliście tak, moment.
My podjęliśmy tę decyzję.
Podjęliście decyzję, albo nie, ale nic za nią nie poszło. Pan Błaszczak dzisiaj sfrustrowany robi różne dziwne ruchy. Tak naprawdę podpisywał tylko jakieś promesy, deklaracje, ale nic za tym nie szło. To my dzisiaj przeznaczyliśmy miliardy złotych na budowę chociażby fabryki amunicji Mesko w Kraśniku, po to właśnie, żeby tę amunicję używać do chociażby koreańskich wspomnianych armatochaubic i jeszcze nawet sprzedawać ją innym naszym partnerom. Więc to jest tak pomyślane, szanowni państwo, żebyśmy zapewniali maksimum bezpieczeństwa przy minimum narażaniu się na to, że będziemy zrywać jakieś kontrakty albo, nie wiem, nagle zrywać sojusze. Ameryka jest, była i będzie naszym partnerem i doskonale wiemy, że na tym sprzęcie też będziemy bazować i to są bajki wciskane dzisiaj przez niektórych polityków opozycji, że nagle sprzęt spoza Unii Europejskiej nie będzie kupowany. Nie. Wojsko ma mieć najlepszy sprzęt, ale musimy też myśleć o sobie i o swoim przemyśle. Jeżeli chcemy ten przemysł też stymulować, to wpompowywanie w niego pieniędzy właśnie z funduszu SAFE to spowoduje. Nawet w przypadku, jeśli to jest pożyczka, każdy domorosły przedsiębiorca czy też analityk biznesowy powie, że nawet jak się wpompuje jakąś kwotę, to przy dobrych rozwiązaniach i tak jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o polską gospodarkę. I o to chodzi.
To plan jest taki. Za chwileczkę głos zabierze Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica, a potem pan poseł Krajewski będzie miał okazję odpowiedzieć. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, to ich jest całe mnóstwo, zawieranych także przez ministra Błaszczaka, ale także przez wicepremiera i ministra Kosiniaka-Kamysza. I tu są hajmarsy, tu są czołgi, tu są myśliwce i wiele, wiele innego sprzętu. I jak rozumiem, mamy też jeszcze Patrioty, druga faza programu Wisła. Potem już w 24 roku, 25 roku kolejne, w 25 Javelin tak, na przykład.
Ale mamy też potwora Starnowa. Nie chodzi o żadnego gangstera, tylko świetne działko do niszczenia dronów.
Nie chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że zarówno za czasów polski ministra przemysł. Błaszczaka, jak i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza cały czas te kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi były zawierane. Anita Kucharska-Dziedzic, potem zaraz pan poseł Krajewski.
Program SAFE to jest program, do którego niespecjalnie jest jak się przyczepić opozycji, bo zbierzmy, nisko oprocentowane
pożyczki. Ale jak widać,
pożyczki,
próby są.
10 lat karencji, 45 lat na spłatę. Polska jest największym beneficjentem projektu. 180 miliardów na zakup broni. Skrócenie tych dostaw. Uniezależnienie się Europy od ewentualnej sytuacji, no bo jak te komponenty w czasie wojny, w czasie ataku w Europie ściągać. To są zawsze długie drogi, więc wszystko w tym programie jest tak pomyślane, żeby upiec wiele pieczeni na jednym ogniu, bo mamy impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, mamy impuls rozwojowy dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego, mamy w ogóle impuls rozwojowy dla wzrostu polskiego PKB, mamy uniezależnienie się, mamy wypośrodkowanie pomiędzy tym, co do tej pory było także asumptem do debaty, czy to nawet tutaj wybrzmiało w studiu, czy mamy mieć wiele sprzętu tego samego od różnych dostawców, czy raczej się skupić, żeby to był ten sam dostawca, bo mamy, przypomnę, chociażby te czołgi i koreańskie, i amerykańskie, i niemieckie Leopardy.
No akurat więc Najwyższa Izba Kontroli to krytykowała.
Właśnie, chciałam do tego się odnieść, że rzeczywiście, że ta różnorodność dostawców była przedmiotem krytyki NIK-u, więc tu jest no, ta próba jednak, żeby była dywersyfikacja, ale nie aż taka, która byłaby przypominała pójście do sklepu z klockami Lego i kupowanie każdego opakowania. Więc rzeczywiście trudno się przyczepić, więc to przyczepienie polegało na tym, a nie zarobią Amerykanie i Koreańczycy. No więc to trochę rzeczywiście było śmieszne. I ja liczę na to, i takie sygnały też padały, że po powstaniu tej ustawy nie będzie też problemu z podpisem, no bo naprawdę, jeżeli będzie argument taki, jak usłyszeliśmy, że nie zarobią Amerykanie, od których kupujemy przecież broń i płacimy im ogromne pieniądze, i nie zarobią Koreańczycy, a to jest też nieprawda, także nawet w przypadku programu SAFE, no to to będzie taki argument, który obywateli raczej nie przekona.
To przypomnę tylko, że premier Donald Tusk twierdzi, że 80% tych funduszy pójdzie na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, zarówno państwowego, jak i prywatnego. Panie pośle, bardzo proszę, Jarosław Krajewski, PiS.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor, bo bardzo słusznie pani wspomniała o tym, jakie były dokonane zakupy w czasach Prawa i Sprawiedliwości. I te umowy, które były na przykład przedłużane albo uszczegółowione w roku 2024 lub 2025, są wynikiem bezprecedensowych nakładów i, mówię, odpowiedzialności za Polskę, które mają miejsce w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Czyli wtedy, kiedy my rozpoczęliśmy pracę nad ustawą o obronie ojczyzny, która realnie zwiększyła nakłady na Wojsko Polskie. Dzięki temu mogliśmy zarówno rozpocząć ten cały proces modernizacji armii, jak i zwiększenia liczby żołnierzy Wojska Polskiego. I mówię o tym dlatego, bo trudno tego wskazać, znaczy tu pan właśnie minister z PSL-u wspomniał o tym, że to wina rządzących jeden element, ale jak jednym tchem wymieniał HIMARSy, Patrioty, F-35, to zapomniał jednak wspomnieć, że to wynik właśnie tego, co zrobili poprzednicy. Chyba że jesteśmy zgodni, jeżeli tak, to traktuję
zgodni,
tutaj
bo przecież pana gesty
jako właśnie
tym,
potwierdzenie.
I wielokrotnie o tym mówił pan premier Kosiniak-Kamysz. Te kontrakty, które, czy też te promesy, bo proszę pamiętać o tym, że pana kolega często bywało tak, że podpisywał umowy intencyjne, na przykład na 100 czołgów, z czego jakby no, fizycznie trafiało do Polski 2. Dobrze, nie bądźmy szaptekarzami. Oczywiście, ale była zasada podjęta na początku 2023 roku, na początku rządów tej koalicji w grudniu, była podjęta zasada. To, co wojsko oceni, że należy kontynuować, to zostaje. I tak się dzieje.
Państwo nie wycofaliście się na szczęście z tych zamówień, które były, jeśli chodzi o K2, K9.
O tym mówimy.
Mówię właśnie, i teraz
ale
idźmy
też
dalej.
Pewne dobrze, zamówienia, panie, też kontrakty, które trzeba było anulować, bo były bez sensu i źle oceniane przez armię.
My dzisiaj przestrzegamy, żeby dzisiejsi rządzący nie poszli drogą błędów popełnionych przez KPO i że naprawdę, jeżeli mamy wspólnie pracować nad tym, jak zagwarantować Polakom bezpieczeństwo, to należy rozmawiać. Jeżeli ze strony rządzących brakuje dialogu ze stroną Prawa i Sprawiedliwości, z Kancelarią Prezydenta, to może prowadzić do wielu błędów, których można byłoby uniknąć, gdyby wprowadzić podstawową zasadę dialogu.
No to jest piękna samokrytyka PiSu, bo tak naprawdę robił to Mariusz Błaszczak, bo nie rozmawiał absolutnie z nikim.
Ale zapraszacie państwo do rozmowy, ja chętnie przyjdę, będę rozmawiał.
Proszę państwa, pani poseł Katarzyna Piekarska.
Znaczy ja myślę, że jak pan poseł mówi o błędach przy KPO, to naprawdę jest to, powiedziałabym, panie pośle, no, duża odwaga, że akurat pan to mówi. Natomiast powiem tak, naprawdę to, co powiedziała pani poseł, bo zwróćmy, i to powinniśmy być naprawdę ponad podziałami politycznymi, bo pan mówi tak, wyłączmy bezpieczeństwo ze sporu politycznego. A potem pan coś mówi i wrzuca granat do ogniska. I wszyscy się tak, wyłączmy, ale ja nie wiem, zamiast się do tego przyłączyć, zamiast
znalezienia konsensusu dla bezpieczeństwa.
Współpracować przy tych ustawach, bo jeszcze powiem tak, to jest naprawdę też olbrzymi sukces przecież polskiej prezydencji, ten program SAFE, i naprawdę nie można tego odmówić i powinniście to po prostu przyznać wreszcie.
Znaczy, tak jak Mercosur.
Generalnie powiem tak.
Dobra, to o Mercosur możemy rozmawiać też.
Możemy,
bardzo chętnie.
W tej chwili odłóżmy Mercosur. Odłóżmy Mercosur.
Nie było żadnych sukcesów polskiej prezydencji.
Bardzo proszę.
No właśnie, program SAFE.
Proszę państwa, bardzo proszę nie mówić jednocześnie. Pani minister Porowska ma głos.
Panie pośle, zaprasza pan do dialogu.
Tak jest.
Akurat przedstawiciele naszego klubu byli na spotkaniu z panem
prezydentem. Bardzo dobrze, że pani minister już ten wątek podjął.
Ja mam nadzieję, że ten dialog będzie jednak wyglądał tak, że będziemy mówili o rzeczach. Czyli jeśli teraz rozmawiamy o programie SAFE i konkretach, to możemy rozmawiać o tym, co chcielibyście państwo tam zmienić, abyście byli zachwyceni jeszcze bardziej i nie udawali, że tak na dobrą sprawę ten bardzo dobry program, który podnosi absolutnie bezpieczeństwo, który kontynuuje pracę nad podniesieniem tego bezpieczeństwa, który pokazuje, że ta wschodnia granica jest granicą Unii Europejskiej i to też jest niezwykle istotne, że pokazujemy solidarność. A pan wraca do rzeczy i próbuje się przyczepić i próbuje wrzucić kilka uszek do barszczu kompletnie niepotrzebne. Znaczy na potrzeby programu takiego, jak dzisiaj jesteśmy, kiedy musimy pokazać spory, okej, ale wyciągnijmy to z bieżącego sporu politycznego.
Ale my to mówiliśmy już wiele lat temu, wtedy, proszę kiedy państwa atakowaliście rząd państwa, Prawa i Sprawiedliwości za skuteczne państwa działania na granicy polsko-białoruskiej.
Ale jakie były skuteczne? 30%
bardzo proszę, nie utrudniać prowadzenia programu.
Widzę, że pan nie miał danych. Panie ja byłem pośle, w komisji do spraw służb i te dane miałem, tak jak poseł Biernacki z PSL-u.
Panie pośle, chciałam zapytać panią minister Porowską z Polski 2050, jaki jest efekt, bo właśnie do tego pani nawiązała, jaki jest efekt spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, bo tutaj koalicja rządząca się podzieliła, jedni poszli na spotkanie z prezydentem, inni nie. Pani minister, bardzo proszę.
No, efekt to dopiero zobaczymy. Na razie to było spotkanie. Został zaproszony, poszło dwóch posłów z konkretnymi ustawami Polski 2050 na te rozmowy. Te ustawy dotyczą absolutnie sytuacji po prostu zwykłych obywateli. Jedna ustawa dotyczy kryptowalut. Już się dowiedzieliśmy, że pomimo wprowadzenia pewnych zapisów, które pan prezydent sobie życzył, i tak jej nie podpisze, ale są tam ustawy pana ministra gramatyki dotyczące podpisów elektronicznych przez M-Obywatela, dotyczące ułatwień dla ochotniczych straży pożarnych i mamy nadzieję, że pan prezydent doceni też to, że poszliśmy, opowiedzieliśmy też o naszych ustawach mieszkaniowych i o wielu innych rzeczach, które nas farpują i na ten efekt, pani redaktor, szanowni państwo, będziemy czekali i mamy nadzieję, że ten dialog będzie trochę inaczej wyglądał niż to, co pan prezentuje tu i będziemy rozmawiali o konkretach i o tym, co spowoduje, że życie ludzi po prostu będzie
to łatwiejsze. Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, bo Lewica nie zdecydowała się pójść na spotkanie. Szefowa klubu Anna Maria Żukowska mówiła, że no właściwie cel tego spotkania jest tak niesprecyzowany, że nie wiedzieli państwo dokładnie po co tam iść.
W ogóle nie był sprecyzowany. Było zaproszenie. Pani przewodnicząca Żukowska opublikowała, jak to zaproszenie wygląda w social mediach, więc nie było celu, nie było tematu tego spotkania, więc można się wyzłośliwiać, że było to spotkanie na herbatkę i na ciasteczka. Ale byśmy to potraktowali zaproszenie, w którym nie ma mowy o tym, o czym się będzie rozmawiać na takim spotkaniu, jako rodzaj odprawy kierowanej do kół i poszczególnych klubów poselskich. Cały dzień takich krótkich odpraw z poszczególnymi kołami, klubami wieńczyło wielkie spotkanie z całym klubem Prawa i Sprawiedliwości, więc to rzeczywiście miało charakter takiej ustawki. Jak widać tutaj moja poprzedniczka mówiła, że liczyli na dobrą wolę pana prezydenta i że fakt, że poszli, bo że sprawi, że pan prezydent będzie bardziej życzliwy wobec projektów. To jest taka strategia, która pokazuje chyba naszą wspólną ocenę koalicyjną wet pana prezydenta, że one nie mają raczej nic wspólnego z merytoryką tych ustaw i te weta nie są merytoryczne, ale jest liczenie na to, że jakaś sympatia dla danego klubu spowoduje brak weta, czyli gesty czynione z sympatii wobec pana prezydenta zabezpieczą brak weta do ustawy prezentowanej przez dany klub. No to tak polityka nie powinna wyglądać. Ja przypomnę, że w sprawach konkretnych ustaw były prośby kierowane do pana prezydenta i ze strony pana premiera Gawkowskiego i ze strony na przykład pani sekretarz Katarzyny Kotuli o rozmowę o poszczególnych projektach. Odzewu nie było, więc właściwie po co
chodzić? To może teraz była okazja, żeby te argumenty przedstawić.
Ja myślę, że to jest kwestia pewnych rytuałów politycznych, które narzuca pan prezydent, budując swoją... Ja myślę, że pan prezydent, który jest pierwszą osobą w państwie, nie musi robić tego typu ustawek, żeby podkreślać swoją ważność, wielkość i majestat.
Naprawdę. To pan minister Stefaniak może przedstawi efekty spotkania przedstawicieli PSL z panem prezydentem.
Szanowni państwo, no też trzeba sobie powiedzieć jasno, że to spotkanie było pewnego rodzaju takim rozpoznaniem bojem, no bo dokładnie nie wszyscy właściwie się zastanawiają, o co chodzi w tej formule. Ona była trochę dziwaczna ze względu na to, że na przykład kluby opozycyjne poszły tam szeroką ławą, szczególnie jeden, i chyba raczej nie po to, żeby dyskutować o projektach, tylko raczej, żeby spijać sobie z dzióbków tam nawzajem. Inni poszli z projektami. Natomiast no, z punktu widzenia PSL-u, to na pewno też nie bądźmy hipokrytami. Była to decyzja polityczna, podyktowana pewnego rodzaju strategią, którą przyjął nasz szef, pan premier Kosiniak-Kamysz, budując właśnie te relacje z Pałacem Prezydenckim. No nie można było dopuścić do sytuacji takiej, że przedstawiciele PSL-u nie wezmą udziału w tej rozmowie na zaproszenie prezydenta, odrzucą tę wyciągniętą, powiedzmy, rękę z Pałacu Prezydenckiego w sytuacji, kiedy nasz lider rozmawia z prezydentem i cały czas stara się jakby no budować tę nić porozumienia w sprawach dotyczących właśnie bezpieczeństwa. A mówię o tym dlatego, że niejednokrotnie niestety poznaliśmy to już, może nawet nie samego pana Nawrockiego chodzi, ale o jego otoczenie, że potrafi wykazać się dosyć dużą złośliwością wobec rządu, taką polityczną, więc żeby nie dawać pretekstu do tego, żeby ta złośliwość była.
Słyszałam, że ma być przekonywany pan prezydent do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej.
Bo tematów jest dużo, jeden z tych tematów, który na pewno był poruszany, bo na tym zależy Polakom. Generalnie te ustawy, o których rozmawiali moi koledzy, no to są te ustawy, na którym politycznie również nam zależy. No pamiętajmy, że przedsiębiorcy też nie są w stanie zrozumieć kompletnie tego weta prezydenckiego dotyczące chociażby kwestii obniżenia składki zdrowotnej, tak? Która nic nie dała. No więc pakiet w tych rozmowach był szeroki. On dotyczył zarówno spraw przedsiębiorców, tam jeszcze była branża winiarzy i kwestia ich problemów, tak, w Polsce. To jest temat, który naprawdę można wyjąć też gdzieś tam spoza takich bieżących nawalanek, bo uważam, że gospodarka też jest strategiczna bez względu na to, jaką kto partię reprezentuje. Natomiast jakie będą końcowe efekty, tego nie wiem, bo tak jak powiedziałem, nikt za dobrze nie jest w stanie rozszyfrować tej formuły, bo ona, tak jak powiedziałem, nie była jednolita i spójna.
Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta rozszyfruje.
Ale tu nie trzeba nic tutaj rozszyfrowywać formuły. Pan prezydent dba o dobre relacje z parlamentem.
Ja potwierdzam słowa pana ministra.
No właśnie,
poseł potwierdzam słowa pana ministra.
Wet o tym świadczy.
Państwo nie słyszycie.
Teraz Alvin Gajadur.
Pani poseł z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy, panie, wybuchnęły śmiechem. No to właśnie panie, których nie było. Przedstawicieli nie było, bo szanowni państwo, jeśli byłoby zaproszenie, powiedzmy, skierowane drogą telefoniczną, to byście narzekały, że nie przyszło zaproszenie w formie pisemnej. Przyszło zaproszenie w formie pisemnej, to też nikt nie przyszedł. Dlaczego? Bo dla was sprawy kraju nie są ważne, dla was liczą się sprawy partyjne i sprawy partyjne stawiacie ponad sprawy ważne dla Polski. Pan prezydent chciał rozmawiać właśnie o tych sprawach ważnych dla Polski, o projektach ustaw.
Jakich?
O współpracy z parlamentem. Pani poseł, no niestety pani szef, pan marszałek Czarzasty jest znany z tego, że ma tą zamrażarkę w tym swoim gabinecie i blokuje wszystkie dobre inicjatywy pana prezydenta. 14 inicjatyw złożonych i co się z nimi stało? Głównie są blokowane. Dlaczego? Dla zasady.
Bo
to są
nie wskazano źródeł finansowania.
Natomiast wracając wszyscy którzy uczestniczyli w spotkaniach, podkreślają, że to było dobre, merytoryczne spotkanie. Pan prezydent chciał porozmawiać właśnie o tej współpracy z parlamentem, o przygotowywanych ustawach, żebyście potem państwo nie wychodzili i nie mówili, że nie ma, że są ustawy wetowane. Dlaczego są, pani poseł,
wetowane? Jak pan mi wetowane? Pięknie w oczy patrzy. Ja bym panu prawie uwierzyła w ogóle.
Ja mówię prawdę. Dlaczego są wetowane ustawy?
Bo przygotowujecie buble prawne. 147 ustaw zostało podpisanych, bo były to dobre ustawy. 23 to były buble prawne albo ustawy, które nawet może były i dobre, ale jakieś wrzutki tam. Wrzucaliście jakieś rzeczy, które były nie do zaakceptowania przez pana prezydenta. Dlaczego? Dlatego były wetowane. I właśnie te spotkanie
nawet
miało dotyczyć
na siennictwie. Tak, zawetował.
Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy stwierdzili, że nie będą rozmawiali z panem prezydentem. No zachowujecie się państwo jak powiedzmy dzieci w piaskownicy. Nie, bo nie. Panie, ciekawe, jak państwa wyborcy to ocenią.
Tylko jedno mam pytanie. No bo ja słyszałam w czasie kampanii wyborczej, że prezydent Karol Nawrocki będzie co chwila zwoływać rady gabinetowe. To też jest takie forum do omówienia rozmaitych projektów ustaw. I była tylko jedna rada gabinetowa.
Spokojnie.
Pani redaktor, ale to nikt inny, tylko najbliższy współpracownik prezydenta powiedział, że będzie sypał piach w tryby rządowi. No to o czym my mówimy? O jakim
dobrym prezydent powiedział, że jego głównym zadaniem będzie obalenie tego rządu.
Polek i Polaków dba o interesy.
Tak, wszystkich Polek.
Dba o interesy Polski.
Panie Alwie, ja powiem jedną rzecz. Gdyby pan prezydent nie zawetował nowelizacji Lex Kamilek, to od miesiąca każdy dyrektor szkoły, każdy dyrektor szkoły mógłby sprawdzić,
ustawy nie podpisywać.
Przepraszam, czy ja mogę skończyć to zdanie?
Ustawa.
Jedno zdanie.
Mogę sprawdzić,
czy osoba, która chce wyjechać z dziećmi na wycieczkę, pójść z nimi na basen, jest w rejestrze
rzecznik
osób karanych.
Nie może. Tej ustawy nie
może. I to jest skutek działania pana prezydenta.
Ja akurat muszę państwu przyznać, że uważam to weto za bezsensowne, bo to blokuje pomoc rodziców dla nauczycieli w czasie wyjazdów. I to była nadmiarowa biurokracja. To jest moje zdanie, ale pan prezydent uważa inaczej. Katarzyna Piekarska.
Znaczy ja powiem tak, że doświadczenie uczy, że jak ktoś chce rozmawiać o wszystkim i o niczym, to potem się okazuje, że te rozmowy są po prostu o niczym, więc my uznaliśmy, że jeżeli będzie propozycja na konkretny temat, bo wtedy i strona Pałacu Prezydenckiego, przychodzą na takie spotkanie eksperci zaproszeni przez pana prezydenta, przychodzą posłowie z konkretnymi już rozwiązaniami i po prostu możemy rozmawiać, bo my nie jesteśmy klubem towarzyskim, żeby sobie pójść i porozmawiać, tylko klubem politycznym, klubem parlamentarnym. Natomiast jeżeli chodzi o te weta, to ja mam wrażenie, że te ustawy czasami naprawdę są wetowane, powiedziałabym, randomowo. Bo naprawdę ta ustawa o ochronie roślin, chyba ona tak się nazywa, która została przyjęta
implementacja
przez...
Implementacja unijnego.
W ogóle prawa unijnego, techniczna tak naprawdę ustawa.
Państwo wprowadzacie dużo większe nadregulacje, niż wymaga Unia Europejska.
Za którą
To było właśnie ułatwienie, jak powiedział
pan minister, dla starszych ludzi. Zatem w ogóle jednogłośnie ona praktycznie została przyjęta przez Sejm i naprawdę aż się zdziwiłam, dlaczego. Też pan prezydent zawetował w ogóle ustawę łańcuchową, czego w ogóle też nie rozumiem. I co zrobił potem? Wrzucił ustawę, która w 90% jest metodą kopiuj-wklej, zapomniał tylko, albo właśnie, żeby się trochę odróżniała,
no
to,
bo to
nie
co
zrobił...
No przygotowujecie, to jest odróżnia.
No, ale nie ma w tym logiki.
Pani poseł chyba projekt prezydenta.
Nie, znaczy pani poseł Piekarska. Jeżeli można, ja złożyłam już drugi raz swój projekt. Ja go nie poprę, wie pan dlatego, bo tam...
No bo to prezydenta
jest,
tak?
Nie, pani poseł kończy wypowiedź.
Ale czy ja mogę dokończyć? Jeżeli, proszę pana, pan mnie pyta i potem sam sobie odpowiada, to ciekawe jest...
Teraz pani poseł Piekarska.
Ale wie pan, no ja bym wolała, żeby pan nie antycypował
teraz
tego, co ja powiem na końcu.
Teraz pani poseł Piekarska.
Ja powiem tak, te projekty i mój, i pana prezydenta pójdą do pracy w Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt i mam nadzieję, że wypracujemy kompromis. Ale nie ma w zamrażarce. Wie pan co, czy pan nie wie, że od 2024 roku każdy projekt, czy poselska inicjatywa, czy projekt pana prezydenta jest w konsultacjach i on w tej chwili jest w konsultacjach społecznych. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby były te konsultacje społeczne, żeby organizacje, obywatele mogli się wypowiedzieć. Natomiast kończąc już na temat tej ustawy łańcuchowej, to powiem tak, wyście tam nie zrobili jakiegoś minimum, co się ma stać ze zwierzętami, czy mają być kojce, jakich rozmiarów po odpięciu psa z łańcucha. I nawet nie ma wymogu, żeby tego psa wyprowadzić z tego dowolnego kojca. Co więcej, nawet nie ma definicji kojca.
Proszę państwa, pytanie mam do pani poseł Piekarskiej, bo to było tak, że najpierw pojawiła się informacja, iż przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej pójdą na spotkanie z prezydentem, a potem nagle się okazało, że nastąpiła zmiana decyzji. Więc dlaczego ta zmiana decyzji? Dlaczego najpierw zgodziliście się, a potem...
Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego w ogóle zdecydowano, że tam idziemy do pana prezydenta, bo ja mówię tak, ja jestem zwolennikiem rozmów.
Czy pan potrafi się powstrzymać przed przeszkadzaniem?
Jak ja mówiłem, to stanie wybuchnęły śmiechem. Panie wybuchnęły śmiechem.
Apel do Alwina Gajadura. Bardzo proszę, pani poseł, kończy wypowiedź. Potem pani poseł, bardzo proszę. Potem
ja myślę, że większość głosów, znaczy za szybko pewnie powiedziano, że idziemy do pana prezydenta. Uważam, że trzeba iść, tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy to są jakieś merytoryczne rozmowy na jakiś konkretny temat i jakieś konkretne ustawy. Natomiast do pana prezydenta i tych jego wet, to chciałam tylko powiedzieć, że my nie mamy w Polsce systemu prezydenckiego. I uważam, że pan prezydent, to jest jego prerogatywa, ale powinien, może wetować ustawy wtedy, kiedy one są niezgodne z konstytucją, kiedy one, nie wiem, zagrażają bezpieczeństwu, a nie randomowo i po prostu każdą ustawę, czy większość tych ustaw, które do niego trafią. To,
ja, bardzo proszę.
No ma
dwa słowa. Chcę powiedzieć. Była konferencja prasowa marszałka Czarzastego, który rzeczywiście na początku powiedział, że procedowanie ustaw, które nie wskazują źródeł finansowania i są populistyczne, no nie ma sensu tego procedować. Rzeczywiście tak powiedział. Potem była konferencja prasowa marszałka Czarzastego, na którym wymieniał wszystkie poszczególne projekty prezydenckie i tłumaczył, na jakim są etapie. Już w tej chwili nie chcę tego dokładnie powtarzać. Natomiast oczywiście ta propozycja prezydenta, żeby kluby parlamentarne przychodziły dyskutować na temat projektów ustaw, była też interpretowana w taki sposób, że pan prezydent troszeczkę chce poszerzać swoje kompetencje i tworzyć wrażenie, że oto mamy system prezydencki,
no właśnie,
bo pan prezydent kieruje klubami. Więc oczywiście też taki zarzut się pojawił. Bardzo proszę, pan poseł Krajewski.
No to tak, zacznę od tego, że według mnie Koalicja Obywatelska i Lewica popełniły ogromny błąd polityczny i będą ponosiły tego konsekwencje. Jeżeli jest wyciągnięta dłoń ze strony pana prezydenta i zaproszenie do rozmów, to rozumiem, że jeżeli państwo w ostatniej chwili zmieniacie swoje podejście, bo ujawnił to również pan poseł Wnuk z Polski 2050, że była decyzja polityczna w całej koalicji 13 grudnia, że wszystkie kluby przedstawią
nie sądzę, żeby tak pan
swoich
poseł Wnuk powiedział.
Posłów, którzy będą uczestniczyli w spotkaniach z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Jeżeli słyszę od pani poseł Piekarskiej, że no, nie było konkretnego projektu ustawy, o którym mieli rozmawiać, no to rozumiem, że koalicja 13 grudnia, czy tam, przepraszam, Koalicja Obywatelska jest nieprzygotowana, żeby rozmawiać o dwóch, trzech ustawach, o których no prędzej czy później będziecie musieli państwo rozmawiać z prezydentem, bo to mamy taki system zgodnie z konstytucją z 97 roku, że to prezydent decyduje, jeśli chodzi o to, czy dana ustawa wchodzi w życie, czy jest kierowana do Trybunału Konstytucyjnego, czy jest wetowana. I mówię o tym dlatego, że uważam, że nieobecni nie mają racji. Znaczy, jeżeli Lewica i Koalicja Obywatelska stawiają na radykalizację swojego podejścia do polityki, to według mnie to jest droga błędna, bo naprawdę dzisiaj, jeżeli mamy PSL, mamy Polskę 2050, które udają się do prezydenta i uważam, że to jest, bym powiedział, już nawet nie tylko kwestia takiej kultury politycznej, ale kultury osobistej, bo uważam, że naprawdę warto rozmawiać, szczególnie w sytuacji rosyjskiego zagrożenia ze wschodu i naprawdę my dzisiaj, oprócz różnych nawalanek medialnych, potrzebujemy przede wszystkim rozmowy. I teraz sytuacja wygląda tak, że jeżeli państwo nie chcecie rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim osobiście, jeżeli nie chcecie rozmawiać z kancelarią prezydenta, z panem ministrem Boguckim, panem ministrem Szefernakerem, Andruszkiewiczem, czy innymi doradcami, choćby Alwinem Gajadurem, no to trudno później zakładać, że będzie deeskalacja i szukanie konsensusu w momencie, kiedy państwo idziecie na ścianę i mówicie, no au, boli. Bo kolejne projekty ustaw nie wchodzą w życie, a państwo obiecywaliście swoim wyborcom w 2023 roku skuteczność. A jeżeli przyjdą do was wyborcy, na przykład Koalicji Obywatelskiej, zapytają, kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, to nie wiem, co odpowie za półtora roku pani poseł Piekarska i czy będzie mówiła, że pan prezydent tego nie podpisał, w przypadku, kiedy prezydent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze taką ustawę.
Kolejny wątek.
Koalicji,
to i zróbmy tak, nie będzie, bardzo proszę.
Koalicja tylko obiecuje,
pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, potem pan minister Stefaniak.
Bardzo panu Krajewskiemu dziękuję za tą przemowę, dlatego, że potwierdził to, co ja powiedziałam przed chwileczką. Powiedział pan, nie poszliście Koalicja Obywatelska i Lewica do pana prezydenta, będziecie tego żałować. To potwierdza to, co
ze
powiedziałam, że kwestia...
Nie ze strony mojej, momenci, proszę się nie obawiać.
Ale każdy sobie może odtworzyć to, co pan powiedział.
Dokładnie.
To potwierdza to, że weta pana prezydenta nie mają charakteru merytorycznego, są to weta polityczne. Po drugie, pan też powiedział bardzo ważną kwestię,
bardzo
że mamy zagrożenie ze wschodu i w tym kontekście zapomniał pan o jednym. O dyskusji na przykład dotyczącej weta o kryptowalutach. Ja przypominam, że po tej dyskusji pan minister Bogucki powiedział, że pan prezydent nie miał wiedzy o zagrożeniach ze wschodu dotyczących kryptowalut, co nie zmieniło faktu, że jak już miał, to tego weta nie wycofał. Więc panie pośle, bardzo dziękuję, że się pan sam zamodlił.
Bardzo proszę, pan minister Stefania,
jedno
króciutko.
Ja tak szybciutko. Nie powiedział pan minister Bogucki, powiedział o tym, że prezydent nie był informowany
to było w części
przez szefów służb
można...
specjalnych o zagrożeniu,
ale
o którym
jak już dowiedział się.
Mówił Donald Tusk. To była nadregulacja.
Koncyliacyjna,
tak
bardzo proszę, koncyliacyjna pan postawa PiSu PSL. Jest no, po prostu prześmieszna, dlatego, że to nikt inny, ja pamiętam, pan... jak ale moment. Proszę jak bardzo, prezydent Komorowski zaprosił prezydenta Obamę do Polski, to było bardzo dawno temu. Jedynym politykiem ważnym, liczącym się, który nie przyjechał na uroczystości, było puste krzesło, był Jarosław Kaczyński. To tyle w temacie
ale
właśnie odrzucania zaproszeń.
Mamy zupełnie inną sytuację, pan jest, nie rozumie.
To nie ma
zagrożenia rosyjskiego, to proszę doczytać.
Ja panu nie wiem, czy pan ma dostęp do dokumentów.
Ja wiem, że się pan zagotował, ale teraz moment.
Ja się nie gotowałem.
Pan mierzy innych swoją miarą.
Dwie rzeczy. Odnośnie ustaw i wet. Szanowni państwo, te weta są kompletnie bez sensu, chociażby dlatego, że jeden z przykładów Ministerstwa Edukacji o tym mówiło, pan prezydent raczył zawetować ustawę, powołując się na przepis, czy też paragraf, który został z tej ustawy wykreślony. Więc to pokazuje kompletnie degrengowane. Ale jedna rzecz, pytanie. 3 tygodnie pan Bogucki obiecywał, będzie ustawa prezydencka o kryptowalutach. Mija już chyba 2 miesiąc. Nie ma tej ustawy.
Nie
gdzie
ma.
Ona jest, panie ministrze? Proszę mi powiedzieć, bo my
a to
czekamy.
Na to pytanie może Alwin Gajadur odpowie. Gdzie
muszę
ten
ustawić.
Projekt?
Tego,
okay.
Ale miała powstać przy współpracy z rządem, panie ministrze. Rządem.
Ale kto miał zaproponować?
Ale
nasza ustawa jest
gotowa. Jednocześnie, naprawdę. Jedno zdanie pani poseł Piekarska. Pani poseł Piekarska, bardzo proszę, jedno zdanie, ale
krótko. Prezydenta, a propos tej wyjątkowej chęci dialogu. Przy wspomnianej już ustawie łańcuchowej przy jej pracach, pani wicemarszałkini Dorota Niedziela, jednocześnie przewodnicząca Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, wysłała do prezydenta prośbę o spotkanie, że chciałaby na temat tego projektu porozmawiać. I gdyby jeszcze prezydent powiedział, nie mam czasu, wyjeżdżam, jadę na narty, do widzenia,
to
nie chcę.
Tusk jest.
Nie chcę, nie. Tak, to premier. Natomiast nawet, proszę państwa, i to już jest po prostu objaw złego zachowania, nawet nie,
nie
odpisał, nie było
rozumiem.
Żadnej
proszę
odpowiedzi.
Państwa,
i tak wygląda chęć rozmowy.
Proszę państwa, jednak musimy króciutko poruszyć jeszcze jeden wątek, bo dzisiaj ważne wydarzenie w życiu Polski 2050. Mają się odbyć po południu wybory na przewodniczącą. Przypomnę, że mamy tam dwie ministerki. Jest to pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Henning-Kloska. I oczywiście pytam przede wszystkim panią minister Adrianę Porowską z Polski 2050 o wypowiedź Szymona Hołowni, że jeżeli te wybory się odbędą, to tak, opuszczę Polskę 2050, bo to już nie będzie Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi szliśmy do polityki. I dopytywany o to, ile osób ma po swojej stronie, jest ze mną, że tak powiem, większość rządowa, czyli sugeruje, że około 15 posłów opuściłoby Polskę 2050. Pani minister Porowska, to dla wiadomości naszych słuchaczy, jest wymieniana wśród takich gorących zwolenników Szymona Hołowni.
Oraz posłanek, chociaż nią nie jestem.
Tak, widziałem to.
Taka się pojawiała informacja, że to właśnie pani też razem z Szymonem Hołownią opuści Polskę 2050. Taka informacja się pojawiła w mediach.
To może teraz po kolei. Tak, dzisiaj mamy wybory, mamy nowy system zakupiony. Między godziną 16 a godziną 22 odbędą się takie wybory na przewodniczącą Polski 2050. Ja jestem po całej serii spotkań też z kandydatkami. Wczoraj do bardzo późnych godzin i była debata między kandydatkami, ale i były też pojedyncze spotkania. Ja akurat byłam na spotkaniu z panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Obydwie zapewniają, że zrobią wszystko, aby zachować jedność Polski 2050. Co do słów samego Szymona Hołowni i mówiącego o tym, co się dzieje w Polsce 2050, to chciałabym sprostować. On nie powiedział, że opuści Polskę 2050 po wyborach, czy w wyniku tych wyborów, tylko powiedział, że podsumował cały ten proces i ten konflikt, który jest wewnętrzny, który pewnie państwo wszyscy obserwujecie i próbował powstrzymać, co niektórych, którzy próbują zbić swój indywidualny kapitał polityczny, chodząc do mediów i podważając wartość całej Polski 2050. I chcę zatrzymać takie zapędy zagonienia jednej ze stron do rogu i powiedział, że będzie po prostu tego pilnował. Nie powiedział, że w wyniku tych wyborów opuści Polskę 2050. I ja również czegoś takiego nie powiedziałam, ale tak, będziemy się przyglądali temu procesowi, bo jedność jest niezwykle istotna. Mamy 31 posłów i posłanek. Jesteśmy częścią koalicji. Obydwie panie powiedziały, że nie zagraża koalicji w żaden sposób wybór ich na przewodniczącą. Również to samo potwierdził Szymon Hołownia. Także koalicja 15 października jest absolutnie niezagrożona, ale jedność Polski 2050 stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Miałam tu okazję, pani redaktor, u państwa być i w wielu innych miejscach komentować słowa co pojedynczych, bardziej jurnych moich kolegów i koleżanek. I ta sytuacja, która jest, jest bardzo, bardzo trudna. Jest bardzo trudna emocjonalnie też dla bardzo wielu osób w Polsce.
Pani minister, ja rozumiem, że te słowa na tym wewnętrznym takim forum, że Szymon Hołownia królem, to był taki żart.
Pani redaktor, ja bardzo chętnie się też odniosę do tego. No, wynoszenie informacji z wewnętrznych forów tam, gdzie i pokazywanie tylko i wyłącznie części wypowiedzi tych osób, no to świadczy już i o tej osobie, która to zrobiła i jej intencjach. Nie pokazali nie macie państwo wglądu do całości tam wypowiedzi. Podejrzewam, że gdybym zajrzała w prywatne czaty pojedyncze każdej tutaj z osób, to nie ze wszystkich wypowiedzi byliście
w dół. Ja tylko chcę naszym słuchaczom
najgorsze, co powiedziałam w trakcie 3-tygodniowej wypowiedzi 20 pewnie osób tam będący na czasie, to, że zażartowała.
Nie, no wiadomo, że prywatnie się żartuje w ten
też
sposób, to ja nie przyjmuję tego takiej wagi.
Ale wiemy doskonale, że i kontekst
chodzi
wypowiedzi
o to,
jest
że
ważny.
Jakby treść tej rozmowy wskazywała na to, że chcą państwo po prostu zablokować te wybory wewnętrzne
nie,
w Polsce
nieprawda.
2050.
Legalny proces wyborczy. Legalny proces
i wyrzucić tych, którzy biorą w nich udział.
A to są dwie różne kwestie, bo poruszyła pani tu. Ja powiem teraz o swoich uczuciach. Po pierwsze,
ale
cały ten proces wyborczy jest na tyle trudny, ale i też zauważyliśmy postawy co niektórych osób. Wczoraj kandydatki też się wypowiedziały, w jaki sposób będą się zachowywać w stosunku do tych osób, które wykazują daleko posuniętą brak lojalności wobec Polski 2050. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że trzeba oddzielić to grubą kreską, ale jednocześnie nie pozwoli na to, aby następnie takie zachowania były. Pani Paulina Henik-Kloska broni niezwykle postawy pana Ryszarda Petru, co jest po prostu...
Rozumiem. Proszę państwa, musimy zmierzać do końca i bardzo bym prosiła tylko jedno zdanie komentarza do tych wyborów w Polsce 2050 Katarzyna Piekarska. Dosłownie jedno zdanie.
Cóż, ja życzę, żebyście się państwo po prostu pozbierali, bo to, co się dzieje i to, że lądują w tej przestrzeni publicznej screeny z prywatnych forów, to jest troszeczkę, powiedziałabym, żenujące. No i tyle. Trzymam kciuki, żebyście się przestali dzielić, bo z tego nic dobrego nie wynika.
Jarosław Krajewski, PiS.
Ja muszę powiedzieć, że widać erozję zaufania i nie tylko w Polsce 2050, ale również kwestia złego traktowania przez przez Donalda Tuska jako premiera tych mniejszych koalicjantów. Bo o tym przecież nie ukrywajmy, no, rozmawiamy w kuluarach sejmowych i wiemy o tym, że dzisiaj Donald Tusk na przykład, jeżeli nie wiedział, że wybierają się państwo na spotkanie z prezydentem, to nie było problemu, była panie taka pośle, deklaracja. Później z tego, co słyszymy, premier Donald Tusk wiedział, że
panie pośle, króciutka
on
dygresja.
Nie życzy sobie spotkania.
Czy ma pan wiedzę o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego? Jakąś świeżą z dzisiaj?
Bo nie, to nie też mam z dzisiaj takiej... Nie, nie, uważam, że po prostu no, tu jest kwestia, tak jak nie mam o stanie zdrowia i pani redaktor, innych osób, bo ale jakby to jest
zdrowia.
Kwestia...
Życzymy
zdrowia i przyłączamy się tutaj wszyscy ponad podziałami politycznymi.
Pojawił się informacja, że prezes zostanie do końca lutego w szpitalu, więc dlatego pytam o to, czy pan ma
chcę,
pan jakąś wiedzę na ten temat.
Mam, ale bym powiedział tak, ona jest wiedzą prywatną, więc
rozumiem,
nie chcę po
dobrze.
Prostu tutaj w
ale króciutko, jedno zdanie.
Zdrowia życzymy jeszcze raz.
Anita Kucharska-Dziedzic.
Nie jest dobrze, jeżeli spójność partii nie opiera się na wspólnocie poglądów, na merytorycznym programie, ale na personaliach. Dlatego myślę, że ta ekspozycja medialna, którą uzyskała Polska 2050, służyć im nie będzie. Dlatego trzymam kciuki za to, żeby ten serial się skończył, bo on nie służy ani Polsce 2050, ani koalicji.
Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
To była kompromitacja. Nie można było przeprowadzić głosowania wśród 800 osób, prostego głosowania. No widać, że Polska 2050 jest na dobrej drodze, żeby podzielić losy w ruchu Palikota, Nowoczesnej, czyli ta partia pewnie zostanie wchłonięta, posłowie pewnie zostaną wchłonięci przez Donalda Tuska. No, tak jak to bywało wcześniej z poprzednimi takimi przystawkami.
Czyli sugeruje pan, że to będzie ten sam los, co Jarosława Gowina i jego partii,
znaczy,
jak została
podobny los jak Nowoczesnej, ruchu Palikota.
Ale właśnie jakoś
zobaczymy.
Unika pan Jarosława Gowina.
Trzymać
nie
za
wiem,
nas
dlaczego.
Kciuki, postaramy się, aby tak się nie stało.
Znaczy, ja mam nadzieję, że część wyjdzie z koalicji, że marszałek Hołownia wyjdzie z tej koalicji, bo
nie,
ta
nie
koalicja też
dobrze.
To jeżeli już
Polsce ta koalicja. Krytycznego podejścia do Donalda Tuska tego państwu życzę.
Pytanie do Alwina Gajadura, jeszcze tylko krótkie. Czy pan chce, żeby powstała nowa koalicja w tym Sejmie Polski 2050 PiS-u i Konfederacji?
Czy ta koalicja powinna zakończyć rządzenie Polską, bo to jest zła koalicja, nie rządzą...
Ale pan prezydent chce taką nową koalicję stworzyć
nie,
teraz?
Nie, pani redaktor, Donald Tusk już dawno powinien odejść, bo Donald
rozumiem,
Tusk...
Rozumiem, że nie
dobra,
chce pan
już jest
odpowiedzieć.
Ale nasze wybory... Dobra, wchodzimy.
Ale nasze wybory...
Jak już nawiązując do tej wspomnianej Solidarnej Polski, ja trzymam kciuki, żeby pan marszałek Hołownia nie opuścił Polski 2050, tak jak pan Ziobro opuścił Polskę i udał się na emigrację. To są sprawy wewnętrzne naszego koalicjanta. Myślę, że najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, że padła deklaracja o tym, że koalicja, którą tworzymy, jest niezagrożona. Ja ufam, że ten proces wyborczy dzisiaj się zakończy.
Ja
no
również.
I później do roboty. Tyle.
Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję
bardzo. Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
Adriana Porowska, Polska 2050.
Dziękuję.
Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica.
Do widzenia, do usłyszenia.
I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. Ja państwu dziękuję. Zapraszam na informacje Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama.
Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Wyjątkowa oferta na masła 200 gramów. 5 plus 5 gratis. Tak, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 gratis na kartę. A do tego oliwa z oliwek Delicado Gallo 500 ml. 15 zł za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
Barbara, spójrz mi głęboko w oczy.
Co widzisz, moja wiewióreczko?
Widzę, że znowu kombinujesz, Marian, i widzę, że chcesz jakiś nowy sprzęt z Media Expert.
Oj, no bo przeceny na walentynki właśnie mają.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy i odkurzacze pionowe w super niskich cenach.
Włączamy niskie ceny.
Tylko dziś zrób zakupy za minimum 199 zł i otrzymaj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus. Wykorzystaj go od 2 do 4 lutego przy zakupach za minimum 50 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Wystartowały, ale pędzą!
Okazje na medal tylko w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Mini LED Sony Bravia za 4299 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4499 zł.
MediaMarkt.
W teorii wiesz, że musisz kupić podłogę. Ale czy wiesz, że w praktyce najlepiej zrobić to w Castoramie? Bo w Castoramie zwracamy aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i podkłady podłogowe. No i zajmujemy się montażem. Akcja trwa od 2 do 8 lutego. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w MediaExpert.
Jak sobota to?
Aktualnie w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 20,99. Teraz 11,99 za kilogram. I mandarynki luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
Co sprawi, że od teraz zaczniesz myśleć o Lexusie NX? Wyjątkowy komfort, przyjemność prowadzenia, bogate wyposażenie, w tym komplet systemów bezpieczeństwa, a także doskonała cena w ramach wyprzedaży rocznika. Teraz nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 209 900 zł z krótkim terminem odbioru. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Reklam.